Duchy uosabiające ludzi zmarłych. Prorocy natchnieni, którzy dawno żyli, bardzo dużo świadectw nam pozostawili, że łączność pomiędzy ludźmi umarłymi w zatracie Szeolu się znajdującymi oraz żyjącymi jest niemożliwością. O tym pouczali z całą stanowczością. Sposobność do tego nieprędzej nastanie, aż przyjdzie cudowne ludzi zmartwychwstanie. Wszyscy ludzie Boży świadectwo dawali, że duchy tych, którzy z ludźmi rozmawiali, to duchy złośliwe, w błąd wprowadzające, duchy oszukańcze, kłamliwe, zwodzące. Biblia, Księga Święta stanowczo zabrania z owymi duchami się kontaktowania. Ona informuje, że są to rozliczne agencje diabelskie czy też demoniczne, że to część aniołów tych, co nie wytrwali w próbie przed potopem i nie utrzymali się w pierwotnym stanie, w jakim przedtem byli, lecz styl anielskiego życia porzucili. Zarazą grzechową ludzkość poplamiona, pieczy tych aniołów była powierzona. Oni grzeszną ludzkość mieli dozorować, służyć jej i nad nią opiekę sprawować. Pomocą być mieli dla rodu ludzkiego i go od upadku ochraniać dalszego. Święci aniołowie w tak dawnej przeszłości, zamiast podźwignięcia upadłej ludzkości, sami grzechem zwabieni nadużywali władzy im nadanej i przeistaczali się w ludzką formę, a kształt taki przyjęli, gdy zapoczątkować inną rasę chcieli. Widząc córki ludzkie, za żony je brali, te wszystkie, które sobie upodobali. To im przyjemności wiele nastręczało, korzyści przeróżnych, lecz również się stało próbą lojalności względem Boga swego, mieszania się natur zabraniającego. Potomstwo aniołów, wbrew prawu zrodzone, przez wody potopu zostało zniszczone, natomiast im samym była odebrana możliwość postaci ludzkich przybierania. Odizolowani oni też zostali od reszty aniołów, którzy zachowali godność swych anielskich ciał nienaruszoną. Tak niesamowitą sytuację oną Piotr w liście omawia, pisząc o tej chwili, że Bóg tym aniołom, co wówczas zgrzeszyli brakiem posłuszeństwa, nie przepuścił, ale wtrącił ich w Tartaros, gdzie za karę stale więzami ciemności byli skrępowani i tak na sąd przyszły tamże zachowani. Juda z Piotrem zgodny jest też co do tego, że ci aniołowie, którzy stanu swego nie uszanowali, ale pobłądzili i swoje mieszkanie, swój stan opuścili, związkami wiecznymi Bóg mocny skrępował oraz na dzień sądu pod chmurą zachował. Świadectwa powyższe tutaj przytoczone stwierdzają, że duchy te są uwięzione w tak zwanym Tartaros, który tu oznacza ziemską atmosferę, co glob nasz otacza. Choć karze więzienia duchy podlegają, lecz przy tym ze swobód pewnych korzystają. Chociaż jak więźniowie są potraktowani, pod takim tylko względem są skrępowani, że władzy nie mają podczas dnia w jasności. Wszak byli poddani łańcuchom ciemności. Ten stan miał trwać aż do sądu ostatniego, wielkiego dnia sądu, dnia tysiącletniego, w zaraniu którego już teraz żyjemy. Z tego się powodu spodziewać możemy, że owe łańcuchy będą wycofane i większe swobody tym duchom złym dane. Upadli anieli grzechem pokalani, od dawnych czcą czasów demonami zwani, jak również diabłami, Pewniśmy też tego, że mają nad sobą księcia diabelskiego. Szatana samego za przywódcę mają, z nim razem w zwodzeniu ludzi współdziałają. Te upadłe anioły zwane demonami, dobrymi nie kierują się intencjami, ale tylko złymi, nic za tym dziwnego, że zło w nich urosło do stopnia wielkiego. Przy księciu ciemności stoją, jak i stali, powtarzają bowiem, jak i powtarzali, najpierwsze szatana kłamstwo na tym świecie, gdy rzekł do Ewy: na pewno nie pomrzecie. Przez fałsz ten umysły ludzkie uprzedzają do prawd Ewangelii, którą zaciemniają. Zwodzą je, że boski zamiar odkupienia upadłej ludzkości i jej podniesienia ze stanu grzesznego do doskonałości jest niedostateczny i pełen sprzeczności. Propagują kłamstwo demony nieczyste, że karą za grzechy są męki wieczyste. Bluźnierczo charakter Boży spotwarzają i jako okrutnika wciąż go przedstawiają. Potrzebę okupu diabli ignorują, nadto bezrozumność stwórcy przypisują. Każdy bowiem umysł zdolny jest do tego, by pojąć, że nawet śmierć Pana naszego z mąk, gdy są wieczyste, nie zwolni ludzkości. Więc dogmat o piekle wbrew sprawiedliwości zaprzecza, że okup stwarza dla każdego możliwość powrotu do życia wiecznego. O zmartwychwstaniu doktryna wspaniała przez błędy diabelskie wielce ucierpiała, bo jeśli umarli nie są umarłymi, lecz, jak twierdzą oni, są wiecznie żywymi, to jak może istnieć ludzi zmartwychwstanie? Żyją oni ponoć w dużo lepszym stanie. Demony wędrówkę dusz też wymyśliły, tym błędem pogańskie masy zniewoliły. Metempsychozą jest ta teoria zwana, jest też transmigracja, słowem określana. Przez taką teorię ludzie są uczeni, że w kogoś po śmierci znów będą wcieleni, że ich nieśmiertelna dusza w śmierci porze w życiu innych stworzeń objawić się może. Jeśli dusza w życiu źle postępowała, w życiu niższych stworzeń będzie udział miała. Skoro zaś wejść musi w jakieś ciało potem, szczurem stać się może, koniem, psem lub kotem. W inne też zwierzęta dusza może wchodzić i w nich doskonaląc się śmiercią przechodzić od stopnia niższego do stopnia wyższego. Dusza może również zdążać do lepszego, jeśli żyje zacnie, czeka taką potem przemienienie w bardziej szlachetną istotę. Gdy do chrześcijaństwa to zło się dostało, najgorszą szatańską formę w nim przybrało. Fałszywe nauki podstawą się stały największych przesądów i błędów niemałych. Gdyby nie teoria o wiecznie żyjącej duszy nieśmiertelnej umrzeć nie mogącej, teorii o wiecznych mękach by nie było, nikomu by o tym nawet się nie śniło. Teoria o czyśćcu też by nie istniała, która się ogromnym pokuszeniem stała dla kasty księżowskiej. Księża skorzystali na tym materialnie, bowiem odprawiali msze dobrze płatne i modły zanosili za tych, którzy w czyśćcu po swej śmierci byli. Ogromną im korzyść błędy przynosiły, fałsze te wypasły ich i utuczyły. Ujarzmili ludzkość siłą błędu tego kosztem charakteru i planu Bożego. Był to kościół rzymski, Babilonem zwany, w nim przyjął się błąd ów przez nas omawiany. Przyszły wydarzenia wieku XVI. Upadła potęga Rzymu papieskiego. Lecz choć reformacja cudu dokonała, i wielką papiestwa moc wreszcie złamała? Jednak podstawowy fałsz ten nauczany przez siły demonów został podtrzymany wśród wszystkich narodów reformą ruszonych, a nawet starannie był przez nich strzeżony. Choć reformatorzy system opuścili, z którym mieczem prawdy skutecznie walczyli, nie poznali jednak kłamstwa tak wielkiego, przez duchów upadłych podtrzymywanego. Choć do słusznej walki byli pobudzeni, kłamstwem tym i oni byli obarczeni. Błąd w denominacjach ich bez wątpliwości był i jest podstawą błędów i sprzeczności, które się z systemów tych mocno trzymają i postąpić wyżej im nie pozwalają. Aniołowie grzeszni, będąc uwięzieni, władzy swej poprzedniej byli pozbawieni. Nie mogli się przeto materializować i życia ziemskiego jak przedtem kosztować. Wśród rodu ludzkiego jednostki bywały, które narzędziami duchów się stawały. Demony ciał ziemskich swych nie posiadały, lecz z ludzkich ciał zawsze chętnie korzystały. Gdy ludzie złym duchom swą wolę poddają, wówczas narzędziami demonów się stają. Takie to narzędzia, zwane też mediami, są faktycznie duchów złych pośrednikami. Już w starożytności tacy znani byli, którzy czarowali, leczyli, wróżyli, fałszywych religii będąc kapłanami. Ci tajemną łączność mieli z demonami. Wielu jest sceptyków, którzy przypuszczają, że rzeczy te żadnej podstawy nie mają, że czary i siły w nich nadprzyrodzone to wręcz urojenia sensu pozbawione. Lecz kiedy ze sprawą tą się zapoznamy, wnet się dostatecznie o tym przekonamy, że ten rodzaj wiedzy przez nas omówiony w państwach starożytnych był zakorzeniony, a Bóg Izraela czasu tak dawnego wydawał zakazy dla ludu swojego przeciw rozszerzaniu się zwyczajów onych od innych narodów już zapożyczonych. I pewni będziemy, że sprawa ta cała, tak jak jest podane, z pewnością się miała. Gdyby to znaczenia tak złego nie miało, czemu się przedmiotem obostrzeń tych stało? Jesteśmy świadomi także faktu tego, że wielu do wniosku doszło takowego, że Pan i uczniowie się oszukiwali, ilekroć demonom to przypisywali, co za ludzką słabość jest poczytywane, co jest przywidzeniem, ułomnością zwane. Ale wszyscy przyznać muszą z całą siłą, że gdyby faktycznie to pomyłką było, uczynioną wówczas przez Pana na samego, wtedy wszystkie liczne pouczenia Jego, które różnych ważnych rzeczy dotyczyły, wiary dostatecznej by w nas nie wzbudziły, bo w tak ważnej kwestii brak wyrozumienia poderwałby w Niego wiarę bez wątpienia. Apostoł Jakub nam daje pouczenie, że dobre jest w Boga jednego wierzenie, lecz diabli też w Niego wiarę posiadają, jednakże drżą przed Nim, tym, że dowód dają, że nie są to wady ludzkie przywidzenia, bowiem wierzyć mogą i drżeć z przerażenia. Demony świadomość wielką objawiały, Tyś jest Chrystusem, Synem Bożym wołały. Lecz Pan nie zezwalał, by o Nim świadczyły, uprawnione bowiem do tego nie były. Przez Pawła się kiedyś różne cuda działy, że choroby wszelkie ludzi opuszczały. Gdy się chorzy jego chustki dotykali, przepaski lub ciała ulgi doznawali. Zaś nieczyste duchy z ludzi wychodziły, gdyż posłuszne jego rozkazowi były. Siedmiu braci było, którzy to widzieli, którzy też takowe rzeczy czynić chcieli. Z Żydów się ci wszyscy bracia wywodzili i zaklinaczami wędrownymi byli. Scewa zaś najwyższy kapłan czasu tego ojcem był owego grona braterskiego. Ci dla cudów Pawła zachwyt wyrażali i wnet przy okazji sami spróbowali imię Jezusowe wzywać nad takimi, co złe duchy mieli, mówiąc słowy tymi. Przez Jezusa imię was poprzysięgamy, który nam przez Pawła jest opowiadany. Lecz on duch, co w człowieku nieszczęśliwym siedział, tak im na te słowa zaraz odpowiedział. Znam Jezusa dobrze, wiem, kim jest on, wierzcie. Wiem też, kim jest Paweł, lecz kim wy jesteście? I rzucił się na nich człowiek uch zgniewany, który był przez złego ducha opętany. Silnym się okazał, że aż podziw budzi, albowiem powalił siedmiu mocnych ludzi. Wszystkich zmaltretował, nie szczędził żadnego, także zbici nadzy zbiegli z domu tego. Czy to jest możliwe, aby ułomności, przywidzenia oraz umysłu słabości mogły drżeć i wierzyć w Boga prawdziwego i uznawać Pana za Syna Bożego? Czyżby one Pawła uznać potrafiły oraz zdolne karać szarlatanów były? Tak upadłe duchy znać o sobie dały, bowiem ponad ludzką wiedzę przejawiały. Kiedy grupa uczniów wraz z Pawłem zdążała, na miejsce modlitwy w drodze ich spotkała pewna niewolnica, duchem opętana, której moc wróżenia przezeń była dana. Pod względem wróżenia widać zdolna była, bo wielki zysk panom swoim przynosiła. Ta, widząc idących, wołała za nimi: ci ludzie sługami są rzeczywistymi Boga Najwyższego, niech wszyscy słuchają, bo drogę zbawienia nam opowiadają. Wróżka niestrudzenie za nimi chodziła i wciąż przez dni wiele podobnie świadczyła. Paweł tym natręctwem będąc wyczerpany, zwrócił się do ducha z takimi słowami: w imieniu Jezusa Chrystusa samego rozkazuję tobie, zaprzestań już tego, masz ją opuścić. Mocne słowa to były, bo wnet złego ducha do wyjścia zmusiły. Dziewczyna od złego ducha uwolniona została wróżenia daru pozbawiona. Jej panowie przeto gniewem zapałali, ponieważ nadzieję zysków postradali. Przeciw uczniom całe miasto podburzyli, stąd Paweł i Sylas w loch wrzuceni byli. Przytoczony przykład do refleksji budzi rozwiniętych w prawdzie i myślących ludzi. Czyż bowiem dziewczyna tutaj wymieniona słowem Pawła talentu była pozbawiona? Czy też nie musimy przyznać z całą siłą, że o ducha złego faktycznie chodziło, który ją posiadał, używał jej ciała, że co tylko zechciał, to mówić musiała? Duch zły, który nie mógł być tolerowany, faktycznie z jej ciała był słowem wygnany. Przepisy ludowi Izraela dane były jasno w zakonie sprecyzowane. Każdy mógł zrozumieć bez żadnych trudności, że się nie powinno mieć żadnej styczności z ludźmi, którzy głoszą, że się kontaktują, z duszami umarłych, co myślą i czują, ani z czarownicą, ani z czarownikiem, ani z żadnym innym takim osobnikiem, który władzę posiada okultystyczne. Instrukcje w tej sprawie w zakonie są liczne. Oto przepis boski dawno zapisany, który w parafrazie wierszem jest oddany. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Bóg Jehowa daje tobie z łaski, nie chciej naśladować czynów tych narodów, co ją zamieszkują, które według woli mej nie postępują. Złe są bowiem czyny ich bez wątpliwości. Nie chodź zatem według ich obrzydliwości. Niech u ciebie nigdy nie będzie takiego, kto by przeprowadzić chciał syna swojego albo córkę swoją przez ogień gorący. Czyn to w moich oczach jest zły, wstręt budzący. Niechaj też nie będzie wróżbity wierzbiarza, ani czarownika, ani też guślarza, albo ciemne czary wykonującego, czy też duchów różnych zapytującego, albo jasnowidzów dalekowidzących, lub u ludzi zmarłych rady szukających. Każdy bowiem człowiek, co tak postępuje, wielki wstręt u Pana Boga wywołuje. Obrzydliwościami tymi przepełnione z dziedzictwa swojego będą przepędzone narody te mocą Pana Boga Twego. Bądź więc doskonały przed obliczem Jego. Te narody, które weźmiesz w posiadanie, albowiem dziedzictwo ich Tobie jest dane, w deprawacji wielkiej do tej pory trwają, ponieważ guślarzy i wieszczków słuchają. Ale Tobie z woli Pana Boga Twego nie wolno jest czynić czegoś podobnego. Choć prawo surowe wydane zostało, które dla tych mediów śmierć przewidywało, wciąż się w Izraelu tacy znajdowali, którzy nawet swoje życie narażali przez wzgląd na honoraria wygórowane, przez ludzi naiwnych chętnie wypłacane, ludzi, co te media ufnością darzyli i w ich też praktyki tajemne wierzyli. Rozmowa ze zmarłym, rzecz to szokująca, wciąż budzi ciekawość, jest pociągająca. Więc media i dzisiaj swą rolę spełniają i jak kiedyś, tak dzisiaj, ciekawskich dość mają. Król Saul z pewnością był zorientowany, że mimo iż rozkaz w państwie był wydany przez niego samego, aby media one z kraju Izraela były przepędzone. Takie media w kraju jeszcze się znajdują oraz zabronione praktyki sprawują. Ponieważ obecnie i on z źródła tego zaczerpnąć chciał rady, zaraz słudzy jego wskazali mu wieszczkę w Endor mieszkającą, wywoływać duchy zmarłych umiejącą. Król przezornością skłonny się kierować, swoje inkognito chciał przed nią zachować, lecz wieszczka Saula doskonale znała, albowiem się postać jego wyróżniała spośród wszystkich Żydów. Wieszczka bystra była, choć król był przebrany, wnet go objawiła. Lecz kiedy przysięgę jego usłyszała, że jej nic nie grozi, ducha wywołała. Metoda przez ducha w Endor stosowana do dziś przez demonów jest praktykowana. Wieszczka bowiem sama postać tę widziała i ona jedynie głos ducha słyszała. Starca oglądała, co w płaszcz był odziany. Po takim opisie został rozpoznany przez króla Saula, bowiem wygląd jego zgodny był z wyglądem proroka zmarłego. Saul nie pytał i nie był zdziwiony, dlaczego Samuel był stary, zgarbiony, jeśli był istotą wyższą, doskonałą. Dlaczego mu dziwnym także się nie zdało, że nosi płaszcz ten sam, tak jemu znany, za życia ziemskiego przezeń przywdziewany? Saul, opuszczony przez Boga samego, poddał się pod wpływy ducha kłamliwego, albowiem to duch zły mówił słowa wszystkie, przez swe ciemne medium, wiedźmę, spirytystkę. Odpadłe anioły grzechami zmazane nie tylko są dobrze poinformowane o stosunkach, jakie panują na ziemi, lecz nadto są w kłamstwie mistrzami wielkimi. Duch, co do Saula swe słowa kierował, wiernie styl bycia i ubiór naśladował, jak również charakter proroka zmarłego, by lepiej oszukać króla naiwnego. Duchy tak powszechnie ludzi oszukują, bo rysy i cechy zmarłych naśladują. Rzekł demon do króla z emocji drżącego: dlaczego niepokoisz mnie umarłego, wzbudzając mnie teraz? Sen z tego pytania w duchu żydowskiego mieścił się wyznania, że każda osoba, gdy żyć przestawała, nieświadomą w Szeol grobie się stawała, by tam oczekiwać na zmartwychwstanie, tak w księgach biblijnych zostało podane. W takim przedstawieniu zrozumieć nam trzeba, że Samuel z grobu wyszedł, a nie z nieba, że jego spoczynek, który snem był zwany, był niepokojony i został przerwany. Saul przez demonów złych w błąd prowadzony, myślał, że Samuel, prorok, był zmuszony przez cudowne siły wiedźmy opętanej do owej rozmowy, choć kontakt zerwany był z nimi już za życia proroka Bożego ze względu na grzechy króla niewiernego. Saul sobie dobrze sprawę z tego zdawał, czemu odpowiedzi Pan Bóg mu nie dawał, ani przez natchnione sny informujące, ani też przez Urim odpowiadające, ani przez proroków. Absurdem by było, gdyby się do głowy nawet przypuściło, że prorok Samuel wiernością wsławiony mógł się kontaktować z królem odrzuconym. Samuel nigdy by nie uczynił tego, czego mu zabraniał Bóg za życia jego. I to też absurdem zupełnym by było, gdyby się do głowy myśl tę przypuściło, że to ciemne medium w Endor mieszkające, prawa przebywania w kraju nie mające, które pod przekleństwem Bożym zostawało, w imię bezbożnego króla władzę miało obudzić z Szeolu proroka Bożego oraz niepokoić sen spokojny jego. Gdyby był Samuel do nieba zabrany, czy by na zew wiedźmy był zobowiązany stanąć przed Saulem jak czasu dawnego oraz odpowiadać na pytania jego? Duch nieczysty wiedźmy z ziemi wychodzący, proroka Bożego uosabiający, królowi nowego nic nie przepowiedział, co by tenże nie przeczył. Król dobrze wiedział, że kiedyś przez Boga było powiedziane, iż jemu królestwo będzie odebrane, a zatem też jego całemu rodowi. Mimo to widzieć się z wiedźmą postanowił, z ogromnej obawy, którą był targany przed Filistyńczyków wrogich zastępami, z którymi bój stoczyć miał w bliskiej przyszłości. Nie miał co do tego żadnej wątpliwości, że już łaska Boża odeszła od niego, a Dawid następcą prawym będzie jego. Król nawet przeczuwał, że złowieszcze zdanie, które Duch wyraził na jego pytanie, które spodziewanym wyrokiem nań było, po części nadludzką wiedzę objawiło, gdy doń mówił: jutro, mówiąc między nami, będziesz razem ze mną z twoimi synami. Armia izraelska przez samego Pana w moc Filistyńczyków zostanie wydana. Demony, jak widać, orientację miały lepszą od Saula, bo przecież wiedziały, że Filistyńczyków pozycje i siły od sił Saulowych korzystniejsze były. Widziały paniczny strach króla samego do walki nierównej z wrogiem zmuszonego. Widziały, jak łączność z wiedźmą nawiązuje, czym swoją rozterkę wielką okazuje, szukając do rady. Każdy obeznany w owej sytuacji mógł być przekonany, że po pierwszym boju w jednym dniu stoczonym wynik całej wojny będzie przesądzony oraz że logicznym rezultatem tego będzie śmierć Saula i drużyny jego. Nie ma nic dziwnego w tym, każdy z nas powie, że szatan i grzeszni owi aniołowie, którzy w złem wodzowi swemu pomagają, większą od ludzkości wiedzę posiadają. Pod względem natury są oni wyższymi, a co za tym idzie i rozumniejszymi od człowieka tworu zaiste niższego, od aniołów mało mniejszym stworzonego. Z innym też jesteśmy faktem zapoznani, że źli aniołowie śmiercią niekarani lat tysięcy wiele mają doświadczenia, starości nie znają także bez wątpienia. Stąd zasób ich sił wciąż jest nieuszczuplony, tymczasem wiek ludzki jest ograniczony. A to krótkie życie troskami sterane jest na końcu śmiercią okrutną przerwane. Gdy więc człowiek uniknąć chce zła ogromnego, od duchów upadłych zagrażającego, gdy objęty nie chce być złymi wpływami, ma się strzec łączności wszelkiej z demonami. Pańskie w tejże sprawie słowa pamiętajmy i zdecydowany odpór diabłu dajmy. On nas napastować wiecznie nie ma prawa, będzie musiał umknąć i skończona sprawa. Trzeźwości w pokusach nie zapominajmy oraz o czujności ciągłej pamiętajmy, albowiem przeciwnik, diabeł czatujący, wkoło nas obchodzi tak jak lew ryczący. My nie wiemy, z której strony nas napadnie, on jest wiecznie głodny, pożreć może snadnie tego, co nie czuwa i nie trwa w trzeźwości. Odpór dać mu trzeba w wierze, stanowczości. Wielkim zadziwieniem stale nas napawa z ową czarownicą Saulowa sprawa, że się w tak niegodny sposób dowiadywał o swojej przyszłości i proroka wzywał. Znał on bowiem dobrze Boga Najwyższego oraz fakt, że był on w niełasce u Niego. To pobudzić winno króla bez wątpienia do bojaźni większej, wstrzymać od czynienia czegoś znów takiego, co by grzeszne było, co by stan niełaski Bożej pogłębiło. Dziwna ta historia, która zaistniała, dla nas też się lekcją i przestrogą stała. Jeśli przeciwnikiem sam Bóg nam się staje i przez swe przewody czegoś nam nie daje, lepiej się byłoby obywać bez tego, niż czynić na przekór świętej woli Jego. Dobrą by z pewnością nie była to droga, dążenie by podejść lub wyprzedzić Boga. W jakikolwiek sposób to by zaistniało, jest rzeczą pewną, że na nic by się zdało. takim to wypadku, jak tamten z Saulem, nieposłusznym oraz odrzuconym królem, kiedy przeciwnikiem sam Bóg stał się jego, stosowna by była myśl Pana naszego. Zgódź się jak najprędzej z przeciwnikiem Twoim, pókiś jest z nim w drodze, by cię w gniewie swoim sędziemu nie podał, a on więziennemu słudze, abyś nie był zamknięty w więzieniu. Zaprawdę powiadam, że nie wyjdziesz z niego, dopóki nie oddasz grosza ostatniego. Saul, co wnet walczyć miał z Filistynami, wiedział, że jest z Bogiem swym niepojednany. Rozumniej by było w tak krytycznej porze odwołać się szybko do litości Bożej, Bóg zaś mógł inaczej sprawy pokierować. Tak my powinniśmy zawsze postępować. Jedna tylko droga szczęśliwość dać może, a jest nią zupełna wierność woli Bożej.